Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem Radia Gdańsk, gościem dnia Radia Gdańsk jest Paweł Adamowicz, ubiegający się o reelekcję prezydent Gdańska, z którym rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry, panie prezydencie, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Wczoraj obchodziliśmy 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II, a za 5 dni rocznica początku pontyfikatu Ojca Świętego. Gdańsk udekorowany papieskimi flagami przez ostatnie dni. Papież podczas pielgrzymek w Gdańsku mówił do nas i za nas, mówił o ludziach pracy, uczył, że solidarność to jeden i drugi i że każdy ma w życiu swoje Westerplatte. Takie między innymi słowa padały podczas pielgrzymek papieskich. A jakie przesłanie papieża Polaka jest dla pana ważne?
Wiele przesłań jest ważnych. Wczoraj spotykałem się z uczniami.
Które najważniejsze?
Myślę, wczoraj mówiłem do młodych ludzi gdańszczan, którym wręczałem stypendia i powiedziałem im, przytoczyłem słowa inne. Gdyby nawet od was nikt nic nie wymagał, wymagajcie od siebie. Myślę, że myśli Jana Pawła II, Karola Wojtyły, mają charakter uniwersalny, można powiedzieć nawet ponadreligijny.
A spotkanie z papieżem to było wielkie przeżycie?
Ogromne przeżycie. Pierwszy raz 1 stycznia 1997 roku dzięki świętej pamięci arcybiskupowi Tadeuszowi Gocłowskiemu duża delegacja gdańszczan udała się do Watykanu. Inaugurowaliśmy te obchody właśnie w Watykanie specjalną mszą świętą. Ja nie byłem przygotowany, ale tak wyszło, że poproszono mnie, abym odczytał jedną z lekcji w czasie mszy w Bazylice Świętego Piotra. No, to jest najważniejszy ołtarz zachodniego chrześcijaństwa. Poniżej tego ołtarza są lekcje Świętego Piotra. Nie, to duże przeżycie, ogromne, emocjonalne.
Co zostało do dziś?
Oj, wiele zostało. Właśnie to, że trzeba wymagać od siebie bardzo wiele, wbrew wszystkiemu.
I wymaga pan jako prezydent od siebie bardzo wiele i od swoich współpracowników.
Staram się wymagać od siebie przede wszystkim, bo to trzeba zaczynać zawsze od siebie. Nie pokazywać palcem na innych, tylko zaczynać od siebie.
To przejdźmy do dnia dzisiejszego, do polityki, do wyborów. Jak zmieniło się pana życie podczas tych minionych kadencji? 20 lat prezydentury. Wzloty, upadki, ciężkie, piękne chwile. Co było porażką?
Dojrzewałem. Ja się zmieniałem tak, jak się Gdańsk zmienia. Moje pewne poglądy, punkty widzenia uległy zmianie przez te lata. Ja też pobierałem naukę i pobieram od moich koleżanek i kolegów z innych miast Europy Zachodniej, Wschodniej.
Co porażką, panie prezydencie, było przez te 20 lat?
Nie ma jakiejś zasadniczej porażki. Zawsze można mówić, że może w niektórych dziedzinach można było zrobić więcej, nie wiem, więcej kilometrów.
Lekkim minusem.
Wybudować, więcej mieszkań wyremontować, komunalnych.
A żałuje pan czegoś?
Pewnie żałuję z jakichś swoich pomyłek, które wpłynęły, mogły obniżyć zaufanie do mnie.
Których?
Na pewno żałuję jakichś złych emocji, które mogły niekiedy, mogłem je wyrażać. Pewnie zawsze mogłem jeszcze więcej, chociaż bardzo miałem wiele i mam spotkań z gdańszczanami.
Ale
jeszcze
wprost, panie prezydencie, czego pan żałuje?
Żałuję tego, że pomyliłem się w swoich oświadczeniach majątkowych. To taka sfera prywatna, ale która bardzo rzutuje na sferę publiczną. Bardzo za to przepraszałem i cały czas przepraszam.
A teraz pan już pamięta, ile ma mieszkań?
Tak, pamiętam.
Ile?
Dwa.
A co się stało z pozostałymi? Bo mówiliśmy o 7 chyba.
Przekazałem mojej rodzinie.
A konta bankowe?
Zawsze miałem parę.
Parę?
Tak.
Para to jest 2. Ile?
Tak, zawsze miałem 2-3, a nie należy mylić kont z rachunkami, co niestety
zostało pomylone.
Mamy. Oczywiście.
Panie prezydencie, to wybory, oczywiście, które decydują, kto zostanie prezydentem, ale głos w tych wyborach mają mieszkańcy. I my też mamy od mieszkańców pytania, bo to decyzja będzie od nich zależała. Pytanie od słuchacza pana Andrzeja, który pyta, jak będzie rozwijać się Gdańsk od Motławy, wyspy Spichrzów w stronę Dolnego Miasta, teren dawnych zakładów mięsnych. Czy są na to jakieś plany? Mówi się, że ten obszar to siedlisko szczurów, niedobre dla miasta. Co tam powinno powstać?
Ten teren jest własnością prywatną. Dawne zakłady państwowe zostały te tereny sprzedane. Inwestor hiszpański zdążył zbankrutować. Jestem przekonany, że te tereny w najbliższym czasie będą gospodarczo uruchomione.
Co tam miasto może ma jakieś powstać? Formy nacisku?
Nie ma form nacisku, dlatego że prawo nie daje takich możliwości, ale logika ekonomiczna, interes podpowiada.
Ale też sanitarna opieka tego terenu.
Reakcja sanepidu czy innych służb rządowych jak najbardziej, mam nadzieję, że jest i powinna być. Natomiast myślę, że na tym terenie powstaną funkcje usługowe, handlowe i mieszkaniowe. Proszę zobaczyć, jak się świetnie rozwija Dolne Miasto. Jutro przedstawimy...
Są piękne części rzeczywiście, ale są takie części wstydu jeszcze.
Ale właśnie jutro przedstawimy partnera biznesowego, z którym stworzyliśmy partnerstwo publiczno-prywatne, czyli w ramach tego partnerstwa inwestor prywatny zrealizuje cele publiczne, na przykład jak nowe drogi na Dolnym Mieście, nowe funkcje społeczne, a na plombach, pustych miejscach powstaną nowe kamienice, stare zostaną wyremontowane. Dolne Miasto dzisiaj jest już miejscem prestiżowym, a stanie się jeszcze bardziej po zrealizowaniu tego partnerstwa. Jutro o 12:00 zapraszam zainteresowanych mieszkańców Dolnego Miasta i nie tylko na konferencję prasową w dawnej zajezdni tramwajowej.
Będziemy pewnie także jako dziennikarze. Kiedy dopuszczenie do ruchu mostu nad Martwą Wisłą? Pyta pan Adam.
Mówimy o moście na Wyspę Sobieszewską?
Sobieszewa, tak.
Trwają ostatnie prace wykończeniowe. Czekamy teraz na tak zwane próby wytrzymałości mostu. To są pewne procedury inżynieryjne, które muszą być zrealizowane. Więc mam nadzieję, że pod koniec listopada, no marzyło nam się, żeby to było na 11 listopada, na stulecie odzyskania niepodległości, ten most został oddany do użytku, ale będę się cieszył, jak to będzie w listopadzie i jeszcze w tym roku. Zresztą, jak widać, ten most już stoi.
Piękna pogoda, kosmetyka. Więc można popracować.
Tak.
I pytania do pana mają także kontrkandydaci. Jako pierwszy Jarosław Wałęsa.
To pytanie już padło, ale nigdy nie uzyskałem na nie jasnej odpowiedzi. Mam pytanie do Pawła Adamowicza. Czy uważa, że to jest etyczne, żeby prezydent miasta podejmował decyzje administracyjne, które mają wpływ na finansowe wyniki prywatnej spółki, a jednocześnie ten sam prezydent posiada udziały, akcje tej spółki. Czy to jest moralne? Bo oczywiście wiem, że to jest zgodne z prawem, ale czy Paweł Adamowicz uważa, że taka sytuacja jest moralnie okej?
Okay? Chodzi tutaj o akcje Grupy Robek, których prezydent miał ponad 30 tysięcy.
No tak, i z tego słyszałem, że to był tylko promil, ale wystarczy tylko promil, żeby ta decyzja, żeby kwestionować już wszelką decyzję administracyjną, na której taka osoba, która posiada te akcje, może po prostu zyskać.
Panie prezydencie.
Ja bym odpowiedział pytaniem, czy jest moralne robienie interesów i kupowanie nieruchomości w Chińskiej Republice Ludowej, której rząd nie zawsze przestrzega praw człowieka. Ale odpowiem. Ja kupiłem te akcje na kilka miesięcy po to, żeby móc skorzystać z dywidendy, którą Robyk dobrze płacił. Każdy z nas, pani, ja, słuchacze, każdy może kupić na giełdzie warszawskiej dowolną ilość akcji i ryzykować. Ja tak postąpiłem i miałem tych akcji, jedna akcja kosztowała wtedy chyba złotówkę, czy 50 groszy, już dokładnie nie pamiętam. To jest do sprawdzenia oczywiście. I to tych akcji miałem jednomilionową kapitału, czyli to był w ogóle pikuj, no w ogóle malutka ilość, natomiast mój szlachetny kontrkandydat, który powinien znać elementy ekonomii, wie dobrze o tym, że jest to i etyczne, i zgodnie z prawem, ale zadaje to pytanie. Dlatego ja zadaję pytanie, czy w krajach, które nie przestrzegają praw człowieka, etyczne jest inwestowanie w nieruchomościach. Przecież kogoś, który no, zdaje się reprezentować tak etyczne zachowania.
Rozumiem, że to będzie pytanie do Jarosława Wałęsy zadane przez pana?
Może być takie pytanie.
I kolejne pytanie.
Czy było warto panie prezydencie? Czy było warto?
Kacper Płażyński pyta.
Ale co było warto?
Otwarte pytanie.
Było warto prowadzić obrady Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego jesienią 1990 roku, na którym Maciej Płażyński był oceniany przez radnych jako kandydat na wojewodę gdańskiego. Miałem ogromny zaszczyt prowadzić te obrady Sejmiku i dopomóc uzyskanie pozytywnej opinii radnych. I warto było właśnie wspierać Macieja Płażyńskiego, aby został pierwszym demokratycznym wojewodą województwa gdańskiego. Warto było współpracować z Maciejem Płażyńskim.
Maciej Płażyński chyba też pana wspierał.
Bardzo mi wspierał i bardzo jestem mu za to wdzięczny i zawsze w moich wspomnieniach i modlitwie jest obecny.
A jeszcze tak wracając do współpracy panów z Jarosławem Wałęsą, na portalach społecznościowych taki hashtag się pojawił: Paweł, miałeś 20 lat.
Kandydat Platformy Obywatelskiej, kandydat partyjny, bo ja jestem kandydatem gdańszczan, jestem bezpartyjnym kandydatem, zdaje się zapominać, że przez 16 lat w Gdańsku, w Radzie Miasta Gdańska, jego partia, która jest członkiem, miała większość i rządziła. Ale z drugiej strony się nie dziwię, bo Jarosława Wałęsy nie było przez 15 lat w Gdańsku. Proszę wskazać, i to jest moje pytanie do Jarosława Wałęsy, niech Jarosław Wałęsy przedstawi 5 najważniejszych rzeczy, jakie w ostatnim czasie zrobił dla Gdańska. 5 najważniejszych rzeczy, Jarku, przedstaw nam, gdańszczanom, które zrobiłeś dla Gdańska. I to jest taki problem, że Jarosław Wałęsa próbuje teraz swoją nieobecność nadrobić przez nadaktywność. A to jest kłopot i ryzyko i pułapka, że może zacząć mówić rzeczy nie w oparciu o wiedzę, tylko w oparciu o potrzeby.
Panie prezydencie, a jeśli to pan wygra, Jarosław Wałęsa będzie pana wiceprezydentem, zaproponuje pan mu takie stanowisko?
Oczywiście. Ja zaproponowałem to stanowisko z pełną świadomością. Jeżeli Jarosław Wałęsa poważnie myśli o służbie dla Gdańska, to powinien po pierwsze kandydować na radnego miasta Gdańska, a niestety jako jedyny kandydat na prezydenta nie kandyduje na radnego miasta Gdańska. Wszyscy my, kandydaci, nie tylko kandydujemy na prezydenta Gdańska, ale również na radnego miasta Gdańska.
Czyli miejsce u pana ma zapewnione. A Kacper Płażyński też znajdzie może posadę, jeśli będzie chciał?
Kacper Płażyński na pewno będzie radnym miasta Gdańska i sądzę, jeżeli będzie chciał korzystać z mojego doświadczenia, chętnie będę się z nim i z każdym innym radnym i obywatelem Gdańska dzielił, bo Gdańsk to wspólnota. Gdańsk to pewna jedność, mimo różnic, które między nami są.
I obserwujemy też to, co się dzieje na szczytach w urzędzie. Ma pan zaufanych współpracowników?
Zespół budowałem przez wiele lat.
Jeśli pan zostanie na kolejną kadencję, ten zespół zostanie z panem?
Ta kadencja to będzie nowa kadencja, nowe zadania, a więc też i zespół będzie nowy.
Wiesław Bielawski zostanie?
Proszę teraz skóry na niedźwiedziu
nie
dzielić.
Ja niedzielę pytam, chciałabym wiedzieć, jaka będzie, jaki
powtórzę
będzie nowy
raz
zarząd.
Jeszcze, nowe zadania, a więc i
Piotr Grzelak,
nowi współpracownicy.
Piotr Pani Kowalczuk, redaktor. Aleksandra Dulkiewicz.
Wszyscy teraz słuchają.
Danuta Janczarek. Teresa Blacharska,
Pani redaktor,
proszę powiedzieć, zostają?
Mam nadzieję, że może my podejmiemy współpracę.
Ja mam co robić, dziękuję, zostaję. Czy przewiduje pan reorganizację Urzędu Miasta?
Urząd Miejski generalnie pracuje dobrze i pracownicy urzędu pracują dobrze i w sposób zaangażowany.
Nie będzie zmian?
Nie robi się zmian dla zmian, nie robi się zmian dla PR. No właśnie, właśnie. Róbmy wszystko dla mieszkańców.
Wszystko działa idealnie, nic nie trzeba zmienić? Nie dostrzega pan konieczności zmian?
W tak dużym organizmie, który się składa z 12 tysięcy osób, bo pamiętajmy, to są wszystko osoby, które żyją z budżetu miasta. To są nauczyciele, dyrektorzy jednostek, pomoc społeczna i tak dalej. Zawsze się zdarzy jakiś problem. I się zdarzają problemy. Zdarzają się pomyłki, błędy, jak wszędzie. W waszej firmie, w Radiu Gdańsk, również zdarzają
nie
się błędy
nie,
i wpadki. Ale
nie popełnia błędów tylko ten, kto nikt
właśnie,
nic nie robi.
Właśnie, się całkowicie z panią
ale
zgadzam.
Ale ja pytam, czy dostrzega pan jakieś błędy i metody
ale oczywiście,
naprawy.
Że dostrzegam. Na przykład,
co trzeba zmienić?
Na przykład dzisiaj są takie miejsca, gdzie zbyt długo załatwia się sprawy administracyjne.
Które? No właśnie.
I że nasi klienci są niekiedy poirytowani. Nie chcę teraz nikogo napiętnować z imienia. Ja to wszystko wiem. To są różne obszary, nie tylko w Urzędzie Miasta. W różnych jednostkach organizacyjnych miasta Gdańska. Dlatego
ja tylko pytam, co chciałby pan zrobić, żeby ludziom w Gdańsku żyło się lepiej i żeby te papierkowe sprawy wynikające
ostatnich,
z kontaktów
bardzo
z urzędem były załatwione jak najszybciej.
Jednej z gazet 92% gdańszczanek i gdańszczan jest bardzo zadowolonych z życia w Gdańsku. To jest tak wysoki odsetek, żadne miasto w Polsce
ja
nie ma.
Ja o urząd tylko
ale równocześnie zwraca uwagę na różne też i braki. To jest naturalne. Natomiast ta tendencja jest dobra.
Ile zarabia prezydent Gdańska?
Prezydent Gdańska zarabia około 12 tysięcy brutto, czyli po opodatkowaniu około 8 tysięcy złotych. Mhm.
A wynagrodzenie z zasiadania w radach nadzorczych miejskich spółek?
Pani redaktor, mam dla pani dobrą wiadomość.
Rezygnuje pan z tego?
Ustawa o samorządzie terytorialnym zmieniona ostatnio wyklucza możliwość zasiadania w radach nadzorczych wójtów, burmistrzów i prezydentów. A więc ten katalog pytań się zakończy.
No to cudownie. Czyli?
Czyli nie będzie.
Nie będzie pana. A wiceprezydenci mogą?
Też
tylko
nie
prezydent
mogą.
Nie może.
Też nie mogą.
Panie prezydencie, a jeśli załóżmy taki scenariusz, pan w tych
pani
wyborach...
Pani jest gdańszczanką, pani redaktor?
Ja jestem gdańszczanką. Jeśli
będzie pani
załóżmy,
głosować 21.
Załóżmy, że pan w tych wyborach niestety nie wygra, nie będzie miał pan kolejnej kadencji. Co pan będzie robił? Czym się będzie pan zajmował?
Pani redaktor, mam nadzieję, że pani mnie tak i tak jeszcze zaprosi.
Ja zaproszę.
Bez względu na ten wynik wyborów. I wtedy na ten temat porozmawiamy. Wszystko jest dla Gdańska. Dla mnie Gdańsk jest pasją, miłością. Jeżeli człowiek coś robi i oddaje siebie całego, to nie myśli o planie B, C, o jakimś skoczeniu w bok. Po prostu poświęca się temu całkowicie. Więc gdybym nie zdobył zaufania gdańszczan w pełni, to wtedy będę się zastanawiał, co będę robił dalej. Natomiast dzisiaj wszystko robię, aby przekonywać gdańszczanki i gdańszczan do głosowania na Pawła Adamowicza i na kandydatów na radnych z komitetu Wszystko dla Gdańska numer 14.
Tak jest, ale proszę nam powiedzieć jeszcze, jaki jest atut prezydenta Pawła Adamowicza, który bezwzględnie przekona wyborców.
Gdańsk to miasto, które się fantastycznie dzisiaj rozwija. Jest taką rozpędzoną lokomotywą. I jestem jedynym kandydatem z doświadczeniem w zarządzaniu miastem, w zarządzaniu inwestycjami. Każdy inny kandydat, który by objął tę funkcję dzisiaj, to grozi Gdańskowi zastój, zastopowanie.
Nie wierzy pan w swoich
dlatego,
kolegów?
Dlatego, że
mogą
dzień
mieć świetnych
po wyborach
doradców.
Prezydent musi podejmować decyzje. Mogą mu szeptać do ucha te czy inne osoby, ale ostatecznie autoryzuje i podejmuje decyzje prezydent. Nie może być kukiełką, nie może być pacynką. To nie jest teatr, przepraszam, lalkowy.
A zdecydowałby się pan na bycie wiceprezydentem u prezydenta na przykład Wałęsy?
Jeżeli jakikolwiek prezydent Gdańska w przyszłości poprosi mnie o radę, doradztwo, nie odmówię, bo dzielenie się doświadczeniem i wiedzą jest takim moralnym zobowiązaniem. Właśnie.
Byłby
to jest
cenne.
W duchu Karola Wojtyły, księdza Tischnera i innych. I tu trzeba być na serio. I wybory to też nie są zakłady bukmacherskie, tak jak Jarosław Wałęsa w ostatnich wywiadach w kółko mówił o tych zakładach bukmacherskich. To mi zaniepokoiło, bo wybory to poważna sprawa, a nie zakłady bukmacherskie, nie hazard.
Decyzja należy do wyborców.
Decyzja należy do
zdecydują
wyborców.
Zdecydują już w niedzielę.
I wszystkich zapraszamy 21 października i 4 listopada.
A, to liczy pan na drugą turę.
bo druga tura będzie. To jest oczywiste, w Gdańsku będzie druga tura i bardzo zapraszamy wszystkich. Drodzy Państwo, znajdźcie te pół godziny i już teraz nie będę agitował dla siebie czy dla moich kandydatów, tylko po prostu skorzystajcie z prawa wyborczego. Popatrzmy w Szwecji taki. 85% Szwedek i Szwedów poszło na wybory. W ostatnich wyborach w Bawarii 72% Bawarczyków. A do nas chodzi niespełna 45-46%.
Czyli apelujemy o tę frekwencję wyborczą?
Apelujemy o frekwencję. O aktywność taką minimalną
obywatelską. A druga tura to z kim, panie prezydencie?
Druga tura będzie najprawdopodobniej z Kacprem Płażyńskim.
Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Widzimy się prawdopodobnie tuż po wyborach.
Dziękuję bardzo.